Ciągle o nim słyszymy. W radiu, telewizji, internecie. Nadchodzi wcześniej lub później, ale zawsze się pojawia. Mówi się o nim w odniesieniu do gospodarki, służby zdrowia, ale także dotyczy on relacji międzyludzkich. Słowem, które dzisiaj poznamy, jest kryzys. Statystyki są bardzo ponure. W ubiegłym roku ponad 1/3 małżeństw wybrała rozwód. Oznacza to, że ludzie, którzy się kochali i byli sobie bliscy, stanęli wobec kryzysu, którego nie byli w stanie pokonać. Zatrzymajmy się na chwilę nad naszym słowem. Kryzys rozumiemy najczęściej jako doświadczenie negatywne. Zupełnie inaczej postrzegają ten wyraz słowniki etymologiczne. Jedna z definicji kryzysu, która szczególnie mnie zainteresowała, mówi o tym, że jest on miejscem walki. Punktem zwrotnym, po którym nic nie wygląda już tak, jak wcześniej. Jest to bardzo mądra definicja. Doświadczenie podpowiada nam, że o swoją rodzinę trzeba będzie prędzej czy później zawalczyć. W Biblii z kolei mamy piękne przykłady ludzi, którzy walczyli o własną wiarę i silną relację z Bogiem. Co ciekawe, wielu z nich miało takie swoje miejsce kryzysu, takie doświadczenie, które na nowo zdefiniowało ich stosunek do Boga. Spójrzmy na Abrahama. Dla niego miejscem kryzysu była Góra Moria. To niezrozumiałe Boże polecenie, by złożyć własnego syna pierworodnego w ofierze. Cała ta droga na Górę Moria i to wszystko, co tam się potem zdarzyło, podkreśla dramat tego człowieka, który zaufał całkowicie Bogu, który udowodnił, że jest w stanie poświęcić tą osobę, która jest dla niego najcenniejsza. I z Góry Moria tak Abraham, jak i Izaak, jego syn, schodzili już inni. Eliasz, jeden z wielkich proroków Starego Testamentu, miał swoje miejsce kryzysu na pustyni pod górą Horeb. Dokonywał on nadzwyczajnych znaków. Zwyciężył proroków fałszywego Boga. A jednak na pustyni wypowiada on słowa: mam już dość. Zabierz mnie stąd, Panie. Ja nie jestem wcale lepszy od moich przodków. I kładzie się spać na tej pustyni, by rzeczywiście wyzionąć ducha. Ale Bóg przez anioła mówi do niego: wstań, idź. To jeszcze nie koniec twojej podróży. Nie możesz tak tutaj zostać. Ten sam Bóg za chwilę mu się objawia i Eliasz z Góry Horeb schodzi już zupełnie inny. W Nowym Testamencie mamy postać świętego Piotra. Dla niego takim miejscem kryzysu będzie dziedziniec arcykapłana, gdzie trzykrotnie powie pytającym się go ludziom, że nie zna Jezusa, nie wie, kto to jest. Ta zdrada zostaje mu wybaczona. Piotr, po zmartwychwstaniu swojego mistrza, staje się nowym człowiekiem. Nie ma się zatem co łudzić. Trzeba będzie prędzej czy później stoczyć walkę o własne małżeństwo, o szczęśliwe życie rodzinne. A po tej walce nic już nie będzie takie samo. Możemy się zastanawiać, jakie są przyczyny kryzysu w małżeństwie i rodzinie. Czasu by nie starczyło, by powiedzieć o wszystkich. Dlatego zatrzymajmy się tylko na trzech z nich, które mogą wystąpić w naszym życiu rodzinnym i małżeńskim, ale oby ich nie było. Pierwszym z nich jest niedojrzałość emocjonalna i psychiczna. Można powiedzieć, że cechuje ją silny egocentryzm, przejawiający się najczęściej ucieczką od obowiązków domowych i rodzinnych. Powodowany jest on nierzadko specyficznym lękiem przed dorosłością. Najczęściej występująca przyczyna nieważności sakramentalnego związku małżeńskiego leży właśnie w tym problemie. Ktoś nie miał odpowiednich zdolności psychicznych do tego, by być mężem, żoną, rodzicem. Źle się dzieje, kiedy ta niedojrzałość emocjonalna i psychiczna występuje chociażby po jednej ze stron. Wtedy często wszystkie sprawy związane z dziećmi, z utrzymaniem domu spadają tylko na jedną osobę. Ilu ludzi ma rodzinę, ale żyje tak, jakby nadal byli kawalerem lub panną. Realizują pasje, spędzają wieczory w towarzystwie kolegów i koleżanek, zawsze znajdą powód, by uciec z domu. Prędzej czy później nawet najbardziej cierpliwy współmałżonek nie wytrzymuje takiego stanu rzeczy i rozpoczynają się kłótnie, spory, a one nie zawsze kończą się pozytywnie. Syndrom Piotrusia Pana lub wiecznych dziewczynek. Tak nazywa ten stan psychologia. Znamy dobrze bajkę o Piotrusiu Panu, o chłopcu, który nigdy nie chciał dorosnąć, który zawsze chciał być jak dziecko. Jaka jest rada dla takich osób, dla tych, którzy czują lęk przed odpowiedzialnością? Możemy ją znaleźć u świętego Pawła, notabene w hymnie o miłości. Apostoł narodów mówi: kiedy byłem dzieckiem, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy jednak stałem się dorosłym, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Wyzbyć się tego, co dziecięce, to jest istota dojrzałości. I tej emocjonalnej, i tej duchowej. Uświadomić sobie, że małżonka lub małżonek nie są naszą mamą, a my nie jesteśmy ich dziećmi. To wiąże się z przepracowaniem bardzo wielu rzeczy. Ale przecież gdyby tak się głęboko nad tym zastanowić, to nigdzie nie jest powiedziane, że obowiązki domowe ma wykonywać tylko jedna strona. Że wszystko można zrzucić na barki współmałżonka, a samemu pędzić życie kawalera lub panny na wydaniu. Szacunek i miłość do drugiego człowieka powoduje, że staramy się równo dzielić te obowiązki, również dotyczące dzieci. A pasje i przyjaciele, choć nie są nigdy same w sobie niczym złym, nie mogą stać się istotą mojego życia. Najważniejsza powinna dla mnie być rodzina. Drugą przyczyną kryzysu w małżeństwie i rodzinie jest przemoc. Ma ona jakby dwie twarze. Możemy mówić o przemocy fizycznej lub psychicznej. Ta pierwsza, fizyczna, przeraża najmocniej. Nie oznacza to jednak, że druga z nich, czyli ta psychiczna, nie wyrządza żadnych wielkich szkód. Często chęć dominacji nad pozostałymi osobami w rodzinie sprawia, że gdy brakuje argumentów, któraś ze stron ucieka się do przemocy. Dochodzą do tego też często nałogi, które ma mężczyzna bądź kobieta. Niby podskórnie wiemy, że na przemocy i strachu nie da się zbudować niczego pięknego, a jednak ludzie do tego się uciekają. Budujemy wtedy dom na piasku, który szybko się zawali. Jeśli dom stanie się katownią, współmałżonek i dzieci marzą, aby jak najszybciej go opuścić. I nie ma w tym niczego dziwnego. Przemoc fizyczna stosowana przez męża czy statystycznie rzadziej żonę jest takim czerwonym znakiem stopu. Nie możemy sobie na to pozwolić. Trzeba to jasno powiedzieć. Bóg nigdy nie chciał, abym był katowany, abym była katowana przez swojego współmałżonka. Nie ma w tym żadnego planu na naszą osobistą doskonałość ze strony Stwórcy. Od takiej agresywnej i niebezpiecznej osoby trzeba uciekać, chronić siebie i bliskich. W prawie kościelnym, a chyba także i cywilnym, istnieje pojęcie separacji, rozdzielenia. Ma ono dać do myślenia tej osobie, która stosuje przemoc względem swoich bliskich. Taka czasowa samotność, oddzielenie od tych, którzy byli mi bliscy, może być okazją do wewnętrznego uzdrowienia i do zmiany postawy, która niszczy życie małżeńskie. Taka separacja może być jednak też i stała, kiedy mąż lub żona stanowią ciągłe zagrożenie dla swoich bliskich. Czyniąc jakieś krótkie podsumowanie, nie możemy sobie pozwolić na przemoc fizyczną. To zawsze jest czerwone światło, które mówi, że coś w moim małżeństwie jest nie tak. Coś w moim życiu rodzinnym jest nie tak. Ja zawsze przegrywam jako człowiek, kiedy odwołuję się do przemocy. A z drugiej strony, jeśli doświadczam tej przemocy, to mam moralne prawo, by siebie i moje dzieci bronić. Jest jeszcze przemoc psychiczna. Sprawa o wiele bardziej wysublimowana. Przejawia się ona ciągłym podkopywaniem wartości drugiej osoby, jej poniżaniem i dyskredytowaniem, często wobec osób trzecich, postronnych. Osoby stosujące przemoc psychiczną mają tylko jedną wizję świata. I w tym świecie wszystko ma się dziać po ich myśli. Drugi człowiek nie jest dla nich podmiotem, lecz przedmiotem, niewolnikiem. Taka osoba stosująca przemoc psychiczną ma specyficzny mechanizm postępowania, bo wyobraża sobie, że każdy inny mężczyzna, kobieta, dziecko byliby lepsi niż ci, których ma. A ona weszła na wyżyny poświęcenia, wybierając to, co najgorsze, chociaż miała tyle opcji do wyboru. I w sumie to powinno się ją za to podziwiać. Przemoc psychiczna prędzej czy później doprowadzi do tego, że w małżeństwie i rodzinie wieje chłodem. Pojawia się wypalenie, zmęczenie drugą osobą, jej ciągłymi docinkami, tym wszystkim, co mówi i jak się zachowuje. W ostateczności często ludzie wtedy rozchodzą się, każdy w swoją stronę. Trzecią przyczyną kryzysu w małżeństwie jest zdrada. Sprawa najbardziej emocjonująca. Kiedy przed zawarciem sakramentu małżeństwa spotykamy się z narzeczonymi, by przeprowadzić taką rozmowę duszpasterską, pojawia się zawsze pytanie. Czy w wypadku trudności w twoim małżeństwie dopuszczasz rozejście się? Ludzie zawsze mówią, że nie. Nie ma takiej opcji. Może dlatego, że my wszyscy jesteśmy z gruntu rzeczy optymistami i nie zakładamy najgorszych możliwych scenariuszy. Wielu jednak żywi przekonanie, że jeżeli współmałżonek bądź współmałżonka go zdradzą, to należy natychmiast się rozstać. Czy aby na pewno to jest dobre rozwiązanie? Wróćmy na chwilę do świętego Piotra. On miał swój moment zdrady. Po zmartwychwstaniu Jezus mógł mu powiedzieć: chłopie, ja nie chcę cię znać. A jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że doskonale wiedział, w jakim stanie znajduje się Piotr, że jego apostoł żałuje, zrozumiał powagę swego grzechu i chciał się zmienić. Jest jeszcze inny powód. Tego nieszczęsnego człowieka, który dopuścił się zdrady, Jezus po prostu bardzo kochał. Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację. Każdy z nas chociaż raz pewnie był na ślubie kościelnym. Mamy mężczyznę w garniturze, kobietę w pięknej sukni. Jest moment składania przysięgi. Wtedy jedno z nich mówi: ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Chyba że mnie zdradzisz, to wtedy już nie. Brzmi komicznie. Czy prawdziwie? Zdrada męża, żony budzi zawsze bardzo dużo negatywnych uczuć. Świat się zawala, zwłaszcza jeżeli ktoś trwał w wierności, pomimo różnych trudności w małżeństwie. To jest wielka krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi. Sytuacja kryzysowa par excellence. Czy jednak nie ma z niej możliwości wyjścia? Albo jedynym wyjściem jest rozwód? Miałbym tutaj bardzo duże wątpliwości. Trzeba pamiętać, że każda sytuacja jest inna w tym wypadku i każda historia jest wyjątkowa na swój sposób, ale efekt jest zawsze ten sam. Ból i cierpienie. Często zdrada to oczywisty dowód tego, że ktoś mnie nie kochał. Czasami zdrada to forma ucieczki od małżeńskich kłopotów lub nudy życia rodzinnego. A nierzadko zdrada to dobra wymówka, by wreszcie sobie dać spokój i z kimś się rozstać. Zawsze to jednak jest porażka zdradzającego człowieka jako człowieka. Okazujemy się ludźmi, których słowa nic nie znaczą. Możemy obiecać wszystko i za chwilę z tej obietnicy się wycofać. Każdy kapłan, prędzej czy później w sakramencie pokuty, zmierza się z tym problemem zdrady małżeńskiej. Można powiedzieć wprost, rzadko spotyka się człowieka, który z dumą wyznaje taki grzech. Wręcz przeciwnie, każdy wie, że zrobił coś złego. Coś, co bardzo mocno niszczy jego od wewnątrz. I tak samo musiał się czuć Piotr, kiedy zdradził Jezusa. I tutaj perspektywa osoby zdradzonej jest bardzo ważna, bo tam, gdzie pojawia się ból i cierpienie, należy zastosować lek. Ten lek u nas, chrześcijan, nazywamy przebaczeniem. Niestety mamy olbrzymie kłopoty, by go zaaplikować i sobie samemu, i drugiej osobie. Ale to jest jedyna droga wyjścia, by nie budować swojej tożsamości na poczuciu krzywdy. I są tacy, którzy ten lek stosują. To ci, którzy dobrze zrozumieli słowa Jezusa: bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To ci, dla których zdrada małżeńska nie równa się rozwodowi. Jeśli Bóg ciągle daje nam szansę, kiedy my go zdradzamy, bo każdy grzech to jest tak naprawdę zdrada Pana Boga, to czy my nie jesteśmy w stanie dać szansy drugiemu człowiekowi, chociażby jeden raz? Przysięgę małżeńską składamy na całe życie. Obowiązuje ona aż do śmierci, na dobre i na złe, i nie ma od niej wyjątków. Dlatego tak ważną rzeczą jest dobrze wybrać. Dlatego tak ważną rzeczą jest dobrze poznać drugiego człowieka, dać sobie czas. My, z natury optymiści, chcemy często myśleć o tym dobrym, ale gdy pojawi się zło w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, to co zrobimy? Kiedy pojawi się zdrada, współmałżonka, współmałżonki, oby jej nigdy nie było, ale kiedy by się pojawiła, to jak się zachowamy? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, bo tej odpowiedzi, tak w szczerości, każdy musi sobie sam udzielić. Mówiliśmy na początku, że kryzys w małżeństwie to pewne miejsce walki, a wiemy, że w walce czasami potrzebna jest pomoc. Są psycholodzy chrześcijańscy zajmujący się terapią małżeńską. Są katolickie poradnie życia rodzinnego. Jeśli widzimy, że dochodzimy do momentu, kiedy trzeba zawalczyć o naszą rodzinę, to skierowanie się po pomoc nie jest niczym złym i niewłaściwym. Wręcz przeciwnie. Osoba trzecia ma większe szanse obiektywnie ogarnąć nasze problemy i zaproponować nam jakieś środki zaradcze, bo nie jest uwikłana w dany kłopot. Znana łacińska sentencja mówi, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Wiadomo, że do takiej terapii małżeńskiej najlepiej, gdyby podeszły obie osoby. Czasami jednak mąż, żona nie chcą, uważają, że wszystko jest w porządku, że nic złego się nie dzieje, że wymyślamy jakieś niestworzone historie. I nawet jeśli ta druga strona nie chce iść na terapię, to warto samemu skorzystać z pomocy innej osoby, aby lepiej przeżyć ten trudny czas. To jest też ten moment, kiedy naprawdę na kolanach trzeba Pana Boga prosić, by dał nam siłę, byśmy się szybko nie zniechęcili. To jest chyba problem młodego pokolenia, tego pokolenia, które wchodzi w dorosłość, pokolenia też 30-latków, że bardzo szybko się zniechęcają, bardzo szybko dają sobie spokój, nie potrafią jakoś zawalczyć. Oczywiście nie wszyscy, ale jest to jakaś cecha dominująca, a my musimy zawalczyć w imię miłości o ludzi, których tak mocno kochamy. Ostatecznie przecież chodzi o to, żeby po kryzysie wyjść silniejszym, a nie słabszym. Swoją rodzinę ocalić, a nie stracić.